Mówi Paryż. RFI, niedziela 1 czerwca 2008 roku. Witają Państwa Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Katarzyna Zawicka, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu tygodniku, wywiadu Marka Pędziwola z Czechem, kolegą zamordowanego w roku 1977 Stanisława Pyjasa, polecamy Państwa uwadze kronikę W bokot autostrady, magazyn z cyklu Polska we Francji oraz magazyn z cyklu Piosenka francuska od A do Z. Mówi Paryż RFI, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Bernard Kouchner w Iraku. Zdaniem francuskiego ministra spraw zagranicznych sytuacja w tym kraju się poprawia. Przewodniczącym irańskiego parlamentu został Ali Larijani, były negocjator do spraw programu nuklearnego. Hezbollah wydał ciała zabitych żołnierzy izraelskich. Starcia w Macedonii podczas przedterminowych wyborów do miejscowego parlamentu. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Bernard Kouchner, francuski minister spraw zagranicznych, przebywający z wizytą w Iraku, stwierdził w niedzielę w wywiadzie udzielonym agencji AFP, że sytuacja w tym kraju się poprawia. Bernard Kouchner powiedział po zakończeniu spotkania z Hosharem Zebari, irackim ministrem spraw zagranicznych, iż, cytuję, odnosi wrażenie, że sytuacja w Iraku rozwija się w dobrym kierunku, a statystyki wykazują, że liczba zamachów znacznie się zmniejszyła, a bezpieczeństwo w kraju poprawiło. Koniec cytatu. Bernard Kouchner dodał, że ogromnie się cieszy z postępów normalizacji sytuacji w Iraku oraz procesu irakizacji. Sami Irakijczycy z ich armią, z ich administracją przejmują odpowiedzialność za rozwiązywanie własnych problemów. Ta irakizacja stanowi proces, który przyjmujemy z radością. Ten proces nie jest łatwy, ale również Amerykanie życzą sobie, żeby przebiegał najszybciej, jak tylko to możliwe, powiedział francuski minister spraw zagranicznych. Bernard Kouchner przybył w sobotę do Nasirii. Wieczorem rozmawiał w Bagdadzie z prezydentem Iraku Jalalabadem Talabanim. W niedzielę Bernard Kouchner spotkał się z Dawidem Petraeusem, amerykańskim generałem, dowódcą wojsk koalicyjnych w Iraku oraz z duchowym przywódcą Chaldejczyków w Iraku, kardynałem Immanuelem III Deli. Następnie francuski minister spraw zagranicznych przeprowadził rozmowy z premierem Iraku Nurim al-Malikim. Po tym spotkaniu powiedział, że rozmowa przebiegła znakomicie oraz wyraził podziękowanie za gorące przyjęcie. Dodał również, że Francja i Irak wypracowały nowy program współpracy gospodarczej. Francja w trybie pilnym weźmie czynny udział w odbudowie Iraku, dodał Bernard Kouchner. Po południu francuski minister spraw zagranicznych przyleciał z Bagdadu do Erbilu, stolicy autonomicznej prowincji kurdyjskiej w Iraku. W Erbilu Bernard Kouchner otworzył oficjalnie siedzibę francuskiej ambasady. W niedzielę 500 żołnierzy australijskich opuściło bazę w Nasirii. Oddział australijski wraca do domu zgodnie z obietnicą wyborczą obecnego premiera Australii Kevina Rudda. Oddziały australijskie odpowiadały dotychczas za bezpieczeństwo w prowincji Dikar. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w tym regionie przejmuje obecnie wojsko irackie. Mówi Paryż RFI, nowy parlament irański wybrał swym przewodniczącym Aliego Larijani, byłego negocjatora w sprawie irańskiego programu nuklearnego oraz potencjalnego rywala Mahmuda Ahmadinejada w przyszłorocznych wyborach prezydenckich w Iranie. Informacje te podały oficjalnie media irańskie. Larijani, który zrezygnował ze stanowiska negocjatora w roku ubiegłym z powodu jawnych konfliktów z obecnym prezydentem Iranu, zwyciężył w wyborach na przewodniczącego parlamentu wyraźnie. Otrzymał mianowicie 237 głosów w izbie liczącej 290 miejsc. Nowy parlament irański jest zdominowany przez umiarkowanych konserwatystów, pośród których znajdują się liczni przeciwnicy Ahmadinejada, uznający, że prowokacje prezydenta pod adresem Zachodu w ogólności i Izraela w szczególe nie są korzystne dla irańskiej racji stanu. Mówi Paryż RFI.
Hezbollah poinformował, że zwrócił Izraelowi szczątki żołnierzy, którzy zginęli podczas pojedynków zbrojnych latem 2006 roku. Izrael z kolei uwolnił Libańczyka, który odsiadywał w izraelskim więzieniu wyrok 6 lat więzienia za szpiegostwo na rzecz libańskich szyitów. Obserwatorzy przypuszczają, że informacje te mogą stanowić zalążek bezpośrednich rozmów między Izraelem a Hezbollahem dotyczących wymiany więźniów. W jednym ze styczniowych przemówień szef Hezbollahu, Sayed Hassan Nasrallah, powiadomił, że jego podwładni posiadają obcięte głowy, ręce oraz nogi żołnierzy izraelskich pozostawionych na polu bitwy podczas 34-dniowych potyczek latem roku 2006. Depesze przypominają, że przyczyną wybuchu konfliktu było porwanie przez ten ruch szyicki w Libanie dwóch żołnierzy izraelskich podczas wypadu Hezbollahu na terytorium Izraela. Władze tego ruchu, uważanego za terrorystyczny, chcą dokonywać wymian jeńców. Izrael trzyma w swoich więzieniach, odsiadujących tam karę, 10 Libańczyków będących szyitami.
Mówi Pary Szerefi. Zamachowiec wypełniony materiałami wybuchowymi w samochodzie wysadził się w powietrze w afgańskiej prowincji Nangarhar, zabijając oprócz siebie dwóch żołnierzy ISAF-u. 4 żołnierzy i 5 afgańskich cywilów zostało rannych. Samochód pułapka wjechał w konwój pojazdów Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa ISAF w Jalalabadzie. Poinformował o tym gubernator prowincji Nangarhar Goil Akha Sirzai. Na razie nie mamy informacji dotyczących narodowości zabitych i rannych żołnierzy. Wiadomo jednak, że w tej prowincji leżącej na pograniczu z Pakistanem stacjonują głównie wojska amerykańskie. Konwoje sił afgańskich i międzynarodowych są częstym celem samobójczych zamachów bombowych dokonywanych przez talibów. W takich zamachach często giną też przypadkowi cywile. Agencja AFP szacuje na podstawie źródeł wojskowych, że od początku roku zginęło w Afganistanie około 67 cudzoziemskich żołnierzy, większość w zamachach. Mówi Paryż RFI. Jedna osoba zginęła, a 9 odniosło rany podczas incydentów, które wydarzyły się w Skopie oraz w miejscowości Aracinowo, położonej na północ od stolicy Macedonii, w dniu przedterminowych wyborów do parlamentu tej Republiki Bałkańskiej. Patrol policji macedońskiej, który interweniował w Aracinowie po telefonie o zagrożeniu terrorystycznym, został ostrzelany przez uzbrojonych osobników. Starcie zostało sprowokowane przez aktywistów Demokratycznej Unii na rzecz Integracji, głównej opozycyjnej partii albańskiej w Macedonii. Do innego starcia doszło w samym Skopie, w dzielnicy Kair, zamieszkałej głównie przez Albańczyków. W pobliżu biura wyborczego sympatycy rywalizujących ze sobą albańskich ugrupowań politycznych zaczęli się wzajemnie ostrzeliwać. W niedzielę odbywają się w Macedonii przedterminowe wybory do miejscowego parlamentu. Podczas kampanii wyborczej doszło do licznych incydentów sprowokowanych głównie przez rywalizujące ze sobą partie albańskie. Prezydent Albanii, Bamir Topi, wyraził swe zaniepokojenie przebiegiem wyborów w Macedonii. W specjalnym komunikacie stwierdził on, że, cytuję, Albania sprzeciwia się stanowczo tym wszystkim, którzy liczą na uprawomocnienie swojej władzy na drodze prowokacji zbrojnych. Niedzielne wybory w Macedonii stanowią okazję dla mieszkających w tej Republice Albańczyków, by dowieść, że zależy im na rozwoju demokracji i stabilności w Macedonii, czytamy w komunikacie prezydenta Albanii. W Macedonii Albańczycy stanowią około 25% ludności liczącej 2 miliony mieszkańców. W roku 2001 Macedonia znalazła się na granicy wojny domowej z powodu rebelii miejscowych Albańczyków. Wojny udało się wtedy uniknąć dzięki porozumieniu podpisanemu w Ohrid pod naciskiem Unii Europejskiej. Mówi Paryż RFI. Wahadłowiec Discovery wystartował w nocy z soboty na niedzielę z lokalnego centrum lotów kosmicznych imienia Kennedy'ego na Florydzie. Start udał się znakomicie. Discovery zmierza w stronę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS, do której winien dolecieć w poniedziałek. Na pokładzie promu znajduje się 7-osobowa załoga, w tym astronautka z Japonii. Ładunek Discovery to komponenty japońskiego laboratorium o nazwie Kibo, czyli Nadzieja. Discovery niesie też części do naprawy toalet w module rosyjskim. Awaria toalety utrudniła w ostatnich dniach bardzo poważnie życie mieszkańców tej kosmicznej stacji. Wahadłowiec pozostanie w kosmosie przez 2 tygodnie. W trakcie wyprawy przewidziano 3 wyjścia astronautów w przestrzeń kosmiczną. Nastąpi też zmiana w składzie załogi ISS. Miejsce Garetha Reismana, który przebywał w kosmosie przez 3 miesiące, zajmie teraz Greg Szamitow. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd francuskich tygodników. Marek Brzeziński.
Le Point i zadumany Nicolas Sarkozy. Komentarze psychoanalityków na temat prezydenta Piątej Republiki i jego skłonności do intryg. W espresji uśmiechnięty Obama. Czy jest on w stanie zmienić Amerykę? Zadaje sobie retoryczne pytanie francuski tygodnik, pisząc o wartościach, jakie reprezentuje czarnoskóry kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pisze o jego programie i o jego życiu osobistym. Na okładce lewicowego Le Nouvel Observateur uśmiecha się prześliczna dziewczyna. Ma symbolizować Hiszpanię, bo pismo analizuje sytuację w kraju sąsiadów Francji zza Pirenejów. A w sobotnim dodatku do L'Equipe jeszcze inna postać. Cristiano Ronaldo. Czy po występach w angielskiej ekstraklasie i w Lidze Mistrzów teraz będzie bohaterem Euro 2008? Jak z tego widać, co tygodnik to inny temat. Nie było wielkiego wydarzenia, które by zogniskowało zainteresowanie francuskich czasopism na jednej sprawie. A zatem niech żyje różnorodność. Jako że komentarze psychoanalityków na temat stanu psychicznego prezydenta Piątej Republiki są na poziomie psychoanalizy, kierunku psychologicznego, który traktuje pacjentów jak dzieci, nie będących w stanie samodzielnie sobie poradzić z wyjściem z dołka, zostawmy je na boku, koncentrując się na sprawach zagranicznych, o jakich pisze Le Point. Miedwiediew i Putin. Gra w klasy. Oto nowy prezydent Rosji z uśmiechem potrząsa na oczach patrzących z piedestałów Piotra Wielkiego i carycy Katarzyny dłoń francuskiego emisariusza, ministra spraw zagranicznych Bernarda Kushnera. Miedwiediew, nowy car Rosji, pisze Le Point. A jednak prezydent nie robi jakiegoś piorunującego wrażenia. Co innego Putin, który w tym tygodniu odwiedził Paryż. Od razu wiadomo, kto gra pierwsze skrzypce w tej orkiestrze. Z niezwykłą starannością zabrał do swego urzędu premiera wszystko to, co go otaczało na Kremlu, gdy był prezydentem. Kluczowe stanowiska obstawił swoimi najbliższymi, zaufanymi pracownikami. Pewien anonimowy dyplomata powiedział o Miedwiediewie, że nowy prezydent nawet chyba więcej ma inwencji od Putina, jest większym manipulatorem niż obecny premier, tyle tylko, że czeka na odpowiedni moment, aby wykorzystać swoją okazję. Dyplomata dodaje, że to, co się rzuca w oczy, to ogromne pragnienie ze strony obecnego prezydenta wprowadzenia Rosji na drogę nowoczesności. On chce, aby społeczeństwo rosyjskie przeszło zmiany, dzięki którym stanie się nowoczesne, wyjdzie za ścianka. Putin jest politykiem okresu przejściowego, nacechowanego gwałtownymi wydarzeniami, jakie wstrząsały Rosją. Po raz pierwszy wybrano go na prezydenta w czasie zamachów terrorystycznych przypisywanych Czeczenom. Miedwiediew wprowadził się na Kreml w czasie spokoju. Kiesy są pełne, bo manna w postaci pieniędzy za ropę i gaz płynie z nieba. Rosjanie cieszą się z dobrobytu. To zupełnie inna epoka. Moskwa dąży do zmiany swojej pozycji na arenie międzynarodowej. Chce ustalenia nowych zasad w stosunkach z Unią Europejską, na czele której od 1 lipca na pół roku staje Francja. Rosję niepokoją starania Ukrainy o przyjęcie do NATO. Widzi w tym zagrożenie dla swoich interesów, dla siebie samej. Dobra nowina to to, że Litwa wycofała swoje weto i teraz można rozpocząć negocjacje na temat stosunków partnerskich Rosja-Unia Europejska. To dla Moskwy ważne, ale najważniejsze są stosunki bilateralne. Tylko wtedy w kontaktach Rosji z każdym państwem osobno może ona ubijać swoje interesy zgodnie z tak lubianą przez Rzymian i Rosjan zasadą dzielić, aby rządzić. Czytamy na łamach tygodnika Le Point, w którym poniżej znajdujemy artykuł o wiele mówiącym tytule Szantaż humanitarny. Sprawa dotyczy tragedii, jaka dotknęła Birmę i stanowiska, jakie zajęła rządząca tym krajem junta. Jeden krok do przodu, dwa kroki do tyłu. Zgoda na pomoc finansową. Junta żąda niemal 11 miliardów dolarów na odbudowę zniszczeń, jakich dokonał tajfun. Ale junta nie zgadza się na pomoc humanitarną, której chce udzielić zagranica. Obecność cudzoziemców mogłaby stanowić niebezpieczny precedens. Znaleźliby się świadkowie efektów rządów dyktatury za zamkniętymi drzwiami. A do tego władza nie chce dopuścić. Ponad 135 tysięcy osób zginęło. Tym już nic nie pomoże. 2 miliony osób zostały bez dachu nad głową. Jak będą pieniądze, to im się pomoże, ale bez świadków. Generalissimus Tan Shwe obejdzie się bez pomocy humanitarnej z zewnątrz. Sekretarzowi generalnemu ONZ Ban Ki-moonowi udało się wsadzić stopę w drzwi, tak aby nie zatrzasnęły się całkowicie przed światem. Pomoc płynie cieniutką nitką. Na razie dotarła do 500 000 Birmańczyków, ale to kropla w morzu potrzeb. Francuski okręt wojenny musiał popłynąć do Tajlandii, aby rozładować 1000 ton żywności i lekarstw. Junta ogarnięta jest obsesją niezależności. Woli zorganizować referendum na temat przyszłości Birmy niż pomoc dla ludzi dotkniętych kataklizmem. Referendum jest parodią konsultacji narodowych, których celem jest nie udział społeczeństwa w rządzeniu, ale zagarnięcie jeszcze większej władzy w chwili, gdy ludzie pozbawieni są prawa do elementarnej pomocy. Na łamach tego samego tygodnika zajrzymy jeszcze do artykułów zajmujących się pozornie sportem. W pierwszym mowa jest o kradzieży komputerów, w których znajdowała się tymczasowa wersja biograficznej książki o Zinedine Zidanie, wielkim bohaterze francuskiej piłki nożnej, który w 1998 roku poprowadził reprezentację niebieskich do tytułu Mistrzów Świata. Drugi artykuł zajmuje się przygotowaniami sportowców do występów na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Sportowcy szykują się do walki z zanieczyszczonym powietrzem, pisze Le Point. Przyjrzyjmy się po kolei temu, co piszą autorzy artykułów. Komu zależało na tym, aby ukraść książkę pokazującą dotychczas nieznane oblicze słynnego Zizu, któremu biografia się bardzo nie podobała? Wydawca książki powiada, że miał już do czynienia z takimi biografami, które wywoływały kontrowersje, ale z kradzieżą spotkał się po raz pierwszy. Najpierw zniknął komputer wydawcy. Razem z komputerem skradziono trochę biżuterii i parę drobiazgów, dlatego policja myślała, że ma do czynienia z banalnym włamaniem. W kilka dni później młoda dziennikarka szampanem uczciła z autorem książki zakończenie korekty. Do ukończenia książki pozostał im tylko jeden rozdział na temat brania niedozwolonych środków dopingujących. Gdy wróciła do domu, zastała swoje książki zrzucone z półek na podłogę. Komputera i elektronicznego kalendarzyka nie było. Zrabowano także trochę biżuterii. Czy chodziło o upozorowanie kolejnego banalnego włamania? Chyba tak, bo rabusie nie zabrali zegarka mającego ogromną wartość. Złodzieje pracowali w rękawiczkach. Jedyny ślad, który można było poddać badaniom DNA, pozostawił rabuś, który przytknął ucho do drzwi mieszkania wydawcy, aby przekonać się, czy nikogo nie ma w środku. Książka o nieznanym obliczu Zidana miała się ukazać 23 maja. Teraz pojawi się na półkach księgarskich we wrześniu. Autor biografii powiada, że od chwili, gdy w grudniu 2007 na łamach sportowego dziennika L'Équipe ukazała się informacja, że taka książka jest w przygotowaniu, jego praca natrafiała na piętrzące się trudności. Coraz trudniej było mu docierać do źródeł, coraz częściej wpadał na drzwi zamykane mu przed nosem, coraz częściej dzwoniły do niego osoby, z którymi wcześniej rozmawiał, domagające się, aby ich nazwiska zostały wymazane z książki. Żądano, aby to, co powiedziały, nigdy nie ukazało się w druku. Książka mówi m.in. o kontraktach, jakie Zidane podpisywał z firmami, które reklamował, o jego inwestycjach i przedsiębiorstwie, a przede wszystkim o sprawie, o której nigdy na głos nie mówiono. O braniu środków dopingujących. A jakie środki będą musieli zastosować sportowcy, którzy wezmą udział w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie? W jaki sposób biegać czy jeździć na rowerze w mieście, w którym jest najbardziej zanieczyszczone powietrze na świecie? Nad odpowiedzią na to pytanie zastanawiają się sportowcy i ich trenerzy. Niektórzy już wiedzą, co zrobić. Legendarny mistrz świata i olimpijczyk, Etiopczyk Haile Gebrselassie, zrezygnował ze startu w maratonie. Podrażnienie oczu, zapchany nos, zaczerwienione gardło, zapalenie oskrzeli, uporczywy kaszel, infekcje układu oddechowego. To skutki biegania w spalinach udających powietrze nad Pekinem. A do tego drobne cząstki mogą spowodować nieodwracalne zmiany w płucach, co w konsekwencji doprowadza do tego, że sportowiec jest zmuszony skończyć swoją karierę, bo staje się inwalidą. Le Point cytuje wypowiedź dyrektorki technicznej francuskiej reprezentacji w triatlonie, która powiada, że zanieczyszczone powietrze w Pekinie jest autentycznym problemem, który sprawia, że praktycznie niemożliwe jest przygotowanie sportowców do startu w tej dyscyplinie. Małym pocieszeniem jest to, że triatlon będzie organizowany 30 km od stolicy, gdzie ponoć powietrze jest trochę lepsze jakości. W samym Pekinie trzeba ograniczyć do minimum. W 2002 25 tysięcy ludzi zmarło w wyniku chorób spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza w stolicy Chin. Codziennie przybywa tam około 1000 samochodów. Powietrze jest mieszanką pyłów, spalin i dymu ze spalonego węgla. Amerykański kolarz startujący w kryterium ulicznym musiał się wycofać po pół godziny jazdy, bo tak go męczyły nudności. Tylko 8 z 50 startujących wyjechało do mety. Na torze wioślarskim widoczność jest ograniczona do 500 metrów, powiada trener francuskiej reprezentacji wioślarskiej. Angielska biegaczka Paula Radcliffe, podobnie jak jej koleżanki i koledzy z reprezentacji, wystartuje w specjalnej masce filtrującej powietrze. Twarz chce zakryć, żeby maski nie było widać, bo bierze pod uwagę nadwrażliwość gospodarzy, którym bardzo zależy na dobrym wizerunku igrzysk w Pekinie. Amerykanie są większymi dyplomatami, maski ubierać będą na treningach. Na samych zawodach zdejmują. Australijczycy wynajęli w centrum Pekinu szkołę, w której mieszkać będzie, bagatela, 70 lekarzy australijskich. Trzeba przyznać, że jak się na to spojrzy z boku, to różnica między huntą rządzącą w Birmie, a działaczami z MKOL-u, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, którzy z wiadomych powodów przyznali Pekinowi organizację igrzysk, jest niewielka. Ale to już jest komentarz czytającego tygodniki francuskie.
Minęła kolejna rocznica tragicznej śmierci Stanisława Pyjasa, studenta polonistyki i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale przede wszystkim aktywnego współpracownika Komitetu Obrony Robotników. Jego zwłoki znaleziono 7 maja 1977 roku w klatce schodowej przy ulicy Szewskiej 7 w Krakowie. Przyjaciele nie mieli wątpliwości, że było to morderstwo, a odpowiedzialność za nie ponosi Służba Bezpieczeństwa. Dla uczczenia pamięci kolegi zorganizowali 15 maja czarny marsz przez Kraków. Na zakończenie pod Wawelem odczytali deklarację założycielską Studenckiego Komitetu Solidarności. Do najbliższych towarzyszy Piasa należeli Bronisław Wilczstein i Lesław Maleszka. Wilczstein przez lata dążył do ujawnienia prawdy o śmierci przyjaciela. Podobnie jak sądom nie powiodło mu się to do dziś, w 2001 roku, potrafił jednak zidentyfikować w drugim z przyjaciół, Leszku Maleszce, tajnego współpracownika SB o pseudonimie Ketman. Pyjas mieszkał w słynnym krakowskim akademiku Żaczek. Wilczstein i Maleszka regularnie go odwiedzali. Na tym samym piętrze, kilka drzwi dalej, mieszkał ówczesny student psychologii Marian Siedlaczek, Polak z Zaolzia, wówczas obywatel Czechosłowacji, dziś Czech. Jak powiedział niedawno w rozmowie z naszym korespondentem Markiem Pędziwolem, wydarzenia tamtych dni są w nim żywe do dziś.
Marian Siedlaczek,
czym się zajmujesz?
Składem komputerowym i grafiką komputerową.
Studiowałeś w Krakowie?
Tak.
Kiedy to było?
W latach 74-79.
Miałeś bardzo znanych sąsiadów w akademiku.
No, w Żaczku zawsze byli ciekawi współmieszkańcy. Ja miałem okazję poznać ludzi, którzy częściowo zmienili historię, bo też przeszli do tej historii. Rozmawiamy o Staszku Pyjasie. Poznałem go chyba w 76 roku. Wtedy w czerwcu, wiadomo, rozpoczęły się strajki w Ursusie, w Radomiu i pewnego dnia Staszek przychodzi z listą. To już chyba było po wakacjach, nie pamiętam tego dokładnie. Przychodzi z taką listą i prosi nas, żeby złożyć podpisy, bo to jest lista protestacyjna skierowana do Sejmu, protestująca przeciw represjom wobec uczestników tych strajków, robotników z Ursusa i z Radomia. Nie wiem naprawdę, czy to był jeszcze czerwiec 76, czy już po wakacjach początek roku akademickiego.
Podpisałeś tą listę? Byłeś przecież obywatelem innego państwa.
Podpisałem, oczywiście, że podpisałem, bo po pierwsze wszyscy żyliśmy wtedy z tymi sprawami. Wtedy zaczął się kończyć ten gierkowski dobrobyt, któremu wszyscy przyklaskiwali, my również jako studenci, no bo odczuwaliśmy ten oddech większej wolności, gdzie się odczuwał na konfrontacjach filmowych na przykład, no nawet na samej uczelni. Jakoś luźniej się oddychało.
Ty chyba to odczuwałeś podwójnie. Byłeś obywatelem czechosłowackim.
Byłem i jestem.
Teraz już czeskim.
Teraz już czeskim. Między innymi dlatego wybrałem Kraków jako miejsce swoich studiów. Żeby po pierwsze studiować w ojczyźnie, a po drugie, żeby skorzystać ze studiów nie tylko jako formy zdobycia wykształcenia, jako formy poznania kultury, świata, poglądów.
Ale wróćmy do Staszka Pyjasa. Właściwie było ich trzech, prawda?
Było ich więcej, ale ta trójka była najbardziej widoczna. To był oprócz Staszka jeszcze Bronek Wilczstein i Leszek Maleszka. I oni się w zasadzie trzymali razem. Oni byli wszyscy trzej studentami polonistyki, zdaje się z jednego roku nawet, z tym, że tylko Staszek mieszkał w Żaczku, a Bronek mieszkał gdzieś na mieście, Maleszka też gdzieś tam czasami waletował w Żaczku, ale w momencie, kiedy zaczęli w zasadzie konspirę już wtedy, widywali się prawie codziennie, także dosyć szerokie grono kolegów, nie tylko z Żaczka, ale i z uczelni, miało okazję z nimi obcować. No i było bardzo fajnie, bardzo wesoło, ponieważ to byli chłopcy do tańca i do różańca, z którymi można było pożartować, iść na imprezę i tak dalej. No, to nie byli jacyś konspiratorzy w ciemnych okularach, w beretach z podniesionymi kołnierzami, którzy gdzieś tam przemykali chyłkiem za łukami Krakowa. I normalni studenci w pełnym słowa tego znaczeniu.
Ale domyślam się, że to były indywidualności w jakimś sensie.
Oczywiście, że tak. Staszek był facetem bardzo dobrodusznym, chodząca dobroć. To był człowiek, który chyba nie skrzywdziłby nikogo. Można z nim było pogadać o czymkolwiek. Był bardzo otwarty, tolerancyjny, dusza człowiek. Bronek był taki dzikus, Bronek Wilczstein. W oczach jego się kryło taka rewolucyjność właśnie. On był znakomitym, przybocznym Che Guevary, albo być może by go przeskoczył nawet i z Che Guevary by asystenta zrobił. Wojskowa kurtka, rozwichrzone włosy, ostre słowa. A Leszek Maleszka to był taki trochę walnięty filozof. Bardzo dowcipny, elokwentny, bardzo inteligentny. Taki brat Łata. Pewnie padnie takie pytanie, ale powiem od razu, że nikt, absolutnie nikt wtedy nie spodziewał się tego, co później wypłynęło.
Oczywiście, że takie pytanie padłoby, gdybyś nie odpowiedział na nie wcześniej. Naprawdę, patrząc wstecz, wiedząc już o tym, kim był Maleszka, nie sposób się dopatrzeć jakiś oznak tego, że on nie był takim, jak ci pozostali?
Absolutnie nie. Być może dlatego, że to były lata, że tak powiem, przedsolidarnościowe, czyli wtedy jeszcze konspira była w powijakach. Oczywiście wiedzieliśmy, że kręcą się wokół tych najbardziej aktywnych działaczy ludzie ze Zbecji. Filmowali nas, pstrykali zdjęcia. Wiadomo było, że wśród nas jest kilku, a może nawet wielu kapusiów. Nikt nie wiedział ilu. To były czasami nieprzyjemne sytuacje, bo ktoś tam wracał z przesłuchania na SB i mówi, wiesz, kogo widziałem obok w pokoju, w dobrej komitywie z oficerami? A Jacka takiego. Albo jakąś tam Baśkę widziałem. No i nie wiadomo było, czy to była plotka, czy mu się przywidziało, czy to rzeczywiście tak było. W związku z tym trzeba było z tym jakoś żyć. Ale nie powiem, żebyśmy się specjalnie jakoś odgradzali murem od tych, wobec których istniały jakieś podejrzenia. Byliśmy kumplami po prostu.
Leszka tam nikt nie widział.
Jak gdyby nie. Nie przypominam sobie, żeby ktoś wspomniał o tym, że żeby widział Leszka w sytuacji dwuznacznej.
I potem przyszła ta wiadomość o tragicznej śmierci Staszka.
No, ona przyszła zaraz tego dnia albo drugiego dnia, bo to się stało w nocy. To rzeczywiście był szok. To było coś, czego się nikt nie spodziewał. Myśmy się mogli spodziewać wtedy tego, że nas na przykład relegują ze studiów, albo że nam będą jakoś utrudniać życie na uczelni, że będą jakieś tam rozmowy z dziekanem, jakieś pogróżki i tak dalej, coś takiego. Ale żeby się posunąć aż tak daleko, tego się nikt absolutnie nie spodziewał. Mi się wydaje, że to był błąd w sztuce ze strony Zbecji. Oni prawdopodobnie też nie chcieli posunąć aż tak daleko. Ale to są domniemania, teorie.
Jak zareagowaliście na tę wiadomość? To był twój, jeśli dobrze pamiętam, sąsiad. Kilka pokojów dalej mieszkał.
No tak, no myśmy się widywali codziennie. Jakby człowiek zareagował, kiedy okazuje się, że ginie jego kumpel, sąsiad z Żaka. Tam było ewidentne to, że maczała w tym palce Zbecja. Nikt nie wierzył w te bajeczki, że chłopak się upił i spadł ze schodów. To było od razu jasne, że to jest albo prowokacja, albo po prostu przegięcie pały. A to się stało jeszcze w tygodniu przed juwenaliami. Wiadomo, juwenalia wtedy były w Krakowie bardzo popularną imprezą. No i wiadomo było, że one się odbędą. Że władze miasta, uczelni nie pójdą na to, żeby te juwenalia skasować.
Mimo, że były takie starania.
No były takie apele, oczywiście, że tak. No bo dla nas to było jasne, że nie powinny się odbyć juwenalia. No ale wiadomo, że władze musiały tymi juwenaliami przykryć to, co się stało, bo oni prawdopodobnie sami nie wiedzieli, jak z tego wybrnąć. Kiedy okazało się, że juwenalia się jednak odbędą, ta cała grupa wokół Bronka, Wilsteina, Maleszki i innych zaczęła kombinować, jakby z tego wyjść z honorem. No i wymyślili kontrjuwenalia, czarne juwenalia. Tak to nazwali.
To był ten czarny marsz.
To był czarny marsz, ale przed czarnym marszem była zbiórka przed bramą na Szewskiej numer 7, w której to bramie znaleziono zwłoki Staszka. No i tam się zjechali już działacze KOR-u z Warszawy. Tam się zebrał ogromny tłum, oczywiście naszpikowany facetami z aparatami fotograficznymi, kamerami. Na dachach okolicznych kamienic leżeli faceci również z kamerami, z aparatami, ale nikt się nie bał wtedy. Nikt nie myślał w tych kategoriach, a po co ja tam chodzę, bo to mi może zaszkodzić. Nie, to było bardzo spontaniczne i właśnie z Szewskiej ten marsz ruszył dwoma trasami. Dwoma dlatego, że spodziewaliśmy się, że władze spróbują to zablokować. Częściowo plantami, częściowo inną trasą. Poszliśmy na taką łąkę pod murem wawelskim i tam Bronek Wilsztyn, jeśli się nie mylę, odczytał zasady, czy też coś w rodzaju statutu SKS, Studenckiego Komitetu Solidarności, który tam właśnie został zawiązany. A to było 13 maja, jeśli się nie mylę.
Skutek był więc odwrotny niż zamierzali, jeśli zamierzali organizatorzy tej prowokacji.
Dałoby się powiedzieć z dzisiejszej perspektywy, że śmierć Staszka była takim katalizatorem do tego, żeby ten ruch się solidaryzował. Ten ruch koleżeńsko-studencki, bardziej dyskusyjny, bardzo często okazjonalny tylko, zaczął zmierzać w stronę jakiejś instytucjonalizacji, a przede wszystkim tam się poczuło bardzo mocną solidarność, nie tylko ze Staszkiem wobec władzy, ale z jakimś myśleniem o Polsce. Solidarność już poradomską, po ursusowską, ale jeszcze przed gdańską, przed stoczniową, I bardzo fajnie, że to się stało w środowisku studenckim i w Krakowie. Natomiast bardzo źle się stało, że zostało to wywołane przez takie tragiczne wydarzenie.
W jaki sposób pamięć tamtych wydarzeń wpłynęła na twoje życie?
No cały czas o tym pamiętam. Nie powiem, że o tym myślę codziennie, ale był to chyba najważniejszy okres w moim życiu, jeśli chodzi o życie obywatela, o życie człowieka w społeczności. Bo oczywiście ważniejszymi sprawami są sprawy osobiste, rodzinne i tak dalej. Ale tamte lata, koniec lat 70. w Krakowie, no, ukształtowały mnie. Od tego momentu przestałem w ogóle myśleć o czymś takim jak kombinowanie polityczne. Zacząłem wiedzieć, że w życiu trzeba się zdeklarować, że nie można lawirować, że są granice kompromisów, że tak ma znaczyć tak, a nie ma znaczyć nie. No i że trzeba się liczyć z ofiarami, trzeba się liczyć z kosztami takich wyborów. To było ważne dla młodego człowieka. Dla człowieka, który miał wtedy 22 lata, to była bardzo ważna lekcja. I cieszę się, że miałem zaszczyt jej dostąpić.
Dziękuję bardzo.
RFI. Radio France Internationale.
W bok od autostrady zaprasza Agnieszka Kur.
Od Arystotelesa i Heraklita po Leibnica i Schopenhauera filozofowie wszechczasów szukali formuły szczęścia. Co robić, a może czego nie robić, by być szczęśliwym? A jak się nim już jest, jak ten stan przedłużyć poza frustrujące granice chwili? Czy zgłębiać siebie na drodze rozumu, czy też wręcz przeciwnie, dać się ponieść zmysłom, które niosą przyjemności życia i zapomnieć o Bożym świecie? Czy szczęście chodzi w pojedynkę, czy warto uszczęśliwiać bliźnich? Te i inne pytania nurtują od dwóch dni profesorów, filozofów, dziennikarzy, pisarzy i artystów, którym sekunduje wierna i licznie zgromadzona publiczność na drugim Europejskim Festiwalu Filozofii. Festiwal odbywa się w Saint-Emilion, niedużym miasteczku w regionie Akwitanii, znanym ze znakomitych win. Uczestnicy tego prestiżowego spotkania mieli zarazem okazję odkryć magię tego miejsca i jego nieodparty urok. Saint-Emilion zachowało w niemal nienaruszonym stanie średniowieczny układ ulic i budynków. Zwartą zabudowę miasteczka tworzą dziedzińce klasztorne, siedziby notabli, piwnice, tawerny, ogrody. Obok XV-wiecznych, pochylonych czasem kamieniczek rozsiadły się stare pralnie publiczne, przekształcone w fontanny miejskie i ukwiecone zbiorniki wodne. Na dziedzińcach i w cieniu ogrodów rano, po południu i wieczorem trwają konferencje. Wstęp jest wolny, każdy może sobie wybrać interesujący go temat. Jak to na festiwalu bywa, trzeba poświęcić jakiś punkt programu na rzecz innego. Na twarzach uczestników festiwalu nie widać jednak zniechęcenia. Maluje się na nich szczęście. Temat tegorocznego spotkania. Otworzył je wczoraj Michel Fouchy z Wydziału Literatury Francuskiej w Instytucie Nauk Stosowanych w Lyonie, który zaproponował krótki rzut oka na wyobrażenia szczęścia w historii filozofii. Poznaliśmy zatem obietnicę szczęścia, jaką dali światu starożytni Grecy i chrześcijaństwo, oraz próbę pogodzenia szczęścia indywidualnego z dobrem wspólnoty. Dziś w dobie rozczarowania światem, gdzie współczesne społeczeństwo konsumpcyjne, które stawia paradygmat mieć nad być, mogłoby szukać nowych recept na szczęście. Michel Fouchy daje początek odpowiedzi, wychodząc poza próg indywidualnego komfortu, kupując bilet w nieznany świat, udając się w podróż. Olivia Gazalet z Paryskiego Instytutu Nauk Politycznych przypomniała lekcję szczęścia, jakiej udzielał swym uczniom Epikur. W sobie szukaj lekarstwa na troski, jakie niesie świat. Syć pragnienia naturalne i jedynie potrzebne. Wystrzegaj się tych, które pod pozorem szczęścia niosą eskalację pragnień i nieuchronne rozczarowanie. w drugiej konferencji Olivia Gazelle starała się odpowiedzieć na pytanie, czy szczęście poprzez pracę jest utopią, przywilejem szczęściarzy, czy też może stać się udziałem wszystkich pracujących. Praca zabiera nam 75% naszego czasu, czyżby więc czas był wrogiem szczęścia? To pytanie stawia kolejny gość festiwalu, fizyk i doktor filozofii nauk Etienne Klein. Skoro nie mamy wiele czasu, zużyjmy tę odrobinę, co nam została, na przyjemności smakowania makaroników specjalności Saint-Emilion wedle przepisu cukiernika Jeana Lopeza lub na degustację win wedle metafizyki wyznaczonej przez Thierry'ego Taona, profesora filozofii, i François Machavilla, winiarza z Saint-Emilion. A może chwilę szczęścia dał uczestnikom spotkania w ogrodzie przy ulicy Wielkiej Fontanny Jean-Claude Elena, specjalista od perfum, tak zwany nos z domu mody Hermesa. Gramy ze szczęściem wchowanego, stwierdza Max Potti, doktor literatury, ciągle nienasyceni, dopowiada Frédéric Schifter, który w pogoni za naszym obowiązkiem bycia szczęśliwym widzi złośliwy uśmiech diabła. Ten błogosławiony, mimo okresowych załamań pogody, czas rozmyślań, poszukiwania, a niekiedy dokonywanych odkryć. Zawdzięczamy dyrektorowi festiwalu Ericowi Le Collenowi i jego ekipie. Umieli oni wpisać to nowe spotkanie wokół filozofii w pejzaż Akwitanii. Ale nie tylko. Od swych początków, przed rokiem, Festiwal Filozofii w Saint-Emilion ma ambicje europejskie, czerpiąc szerokimi garściami z doświadczeń festiwalu w Modenie, którego dyrektor Roberto Franchini odwiedził po sąsiedzku Saint-Emilion. Pan Franchini ma pomysł na organizację w przyszłości większego, wspólnego festiwalu, w który włączone zostałyby inne regiony europejskie, jak choćby Wielkopolska. Włoski region Emilia-Romagna ma z nią ścisłe kontakty. Jak na razie festiwal Saint-Emilion zaprasza do siebie w przyszłym roku Gdynię, której burmistrz jest wyjątkowo otwarty na tego rodzaju kontakty. Polscy intelektualiści będą wśród winnic Saint-Emilion szukać nowej formuły filozoficznej. Co będzie jej przedmiotem, pozostaje na razie tajemnicą. My mamy rok na opracowanie własnej i bycie szczęśliwym. Każdego dnia, choćby przez chwilę, podlewając na balkonie lub w przydomowym ogródku równe grządki czterolistnej koniczyny.
RFI, Radio France Internationale.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Maja z ważną wizytą roboczą bawił w Polsce prezydent Republiki Francuskiej Nicolas Sarkozy. Wraz z prezydentem Polski Lechem Kaczyńskim podpisał polsko-francuski układ o partnerstwie strategicznym i poinformował, że 1 lipca 2008 roku francuski rynek pracy zostanie otwarty dla 8 krajów postkomunistycznych, które weszły do Unii w 2004 roku, w tym oczywiście dla Polski. Jak wizyta i oświadczenie francuskiego szefa państwa odebrane zostały we francuskich kołach przemysłowo-handlowych? Nasza korespondentka Virginie Little zapytała o to Jean-Philippe Savoy, dyrektora sieci hoteli Orbis Accor w Polsce i jednocześnie prezesa polskiej sekcji Komitetu Doradców Handlu Zagranicznego Francji.
To była bardzo ważna wizyta, ponieważ od 2003 roku i słynnego przemówienia Jacques'a Chiraca, które dotyczyło krajów Europy Wschodniej popierających interwencję amerykańską w Iraku, minęło już wiele czasu i nastała pora, aby wzajemne stosunki poprawić. W międzyczasie była wizyta premiera Jean-Pierre Raffarena w Polsce, która przyczyniła się do złagodzenia napięcia, ale bez wątpienia przyjazd Sarkozy'ego otworzył nowy etap w historii. Czy ta wizyta będzie miała także znaczenie dla współpracy handlowej i pozycji gospodarczej Francji w Polsce? Francja jest ciągle pierwszym inwestorem zagranicznym w Polsce i ma nadzieję nim pozostać jeszcze długo. Inwestycje te wyrażają się sumą 17 miliardów euro. Niestety nie mamy pierwszego miejsca, jeśli chodzi o bilateralną wymianę handlową, ponieważ wyprzedzają nas inne kraje, przede wszystkim Niemcy i Włochy. I tutaj mam nadzieję, że wizyta Nicolasa Sarkozy'ego będzie dobrą rzeczą. Bardzo ważna jest zapowiedź otwarcia francuskiego rynku pracy dla Polaków wszystkich zawodów, bo konsekwencją tego posunięcia będzie wzrost wymiany ekonomicznej między Polską a Francją. Jeśli chodzi o moją grupę Orbis Accord, to mogę powiedzieć, że już wcześniej należeliśmy do uprzywilejowanych, ponieważ hotelarstwo i usługi restauracyjne były od dawna otwarte dla pracowników z Polski. Decyzja Nicolasa Sarkozy'ego nie zmienia w związku z tym naszej sytuacji, ale myślę oczywiście, że im więcej Polaków będzie jeździło do pracy do Francji, im więcej Francuzów będzie pracowało w Polsce, tym lepiej będą wyglądały nasze interesy. Ludzie muszą przecież zatrzymywać się w hotelach i jeść w restauracjach. Hotele Orbis Accord znajdują się zarówno we Francji, jak i w Polsce. Przeznaczone są one dla wszystkich kategorii klientów, od najskromniejszych do najzamożniejszych. Jeśli przepływ ludności między krajami wzrasta, to tym lepiej dla nas. Pracuję już długo w Polsce. Zauważyłem na samym początku mego pobytu tutaj, że Polacy nie mieli żadnych przesądów względem przedsiębiorstw francuskich. Zależało nam jednak na tym, by ich wizerunek był jak najlepszy. I 2-3 lata temu przeprowadziliśmy akcję informacyjną na polskich uniwersytetach i w szkołach wyższych, bo stwierdziliśmy po serii ankiet, że Francja nie była zbyt znana w tych środowiskach. Powtórzyliśmy ten zabieg w tym roku. Organizujemy także regularnie konferencje prasowe i wydajemy broszurkę na temat francuskich przedsiębiorstw i francuskiej ekonomii. Mam nadzieję, że będziemy mieli znów okazję, by przyjąć Nicolasa Sarkozy'ego w czasie oficjalnej wizyty państwowej i przedstawić mu francuską wspólnotę pracującą w Polsce i opowiedzieć o roli, jaką ona odgrywa w ekonomii.
On aura l'occasion de recevoir à nouveau le président Sarkozy dans une visite, soit une visite d'État, soit une visite officielle, de façon à pouvoir effectivement d'abord qu'il puisse rencontrer la communauté économique, pas seulement la communauté économique, la communauté en général française, mais également la communauté économique, pour se rendre compte effectivement que la France est quand même un acteur majeur sur l'économie polonaise.
Mówił Jean-Philippe Savoy, dyrektor sieci hoteli Orbis Accord w Polsce. Zapraszam Państwa teraz na rozmowę z Pawłem Leskowiczem, handlowcem, obieży światem, twórcą gier komputerowych, a ostatnio także bardzo utalentowanym malarzem. Jego pierwsza wystawa odbyła się w galerii Art Montparnasse w Paryżu.
To są obrazy, które powstały w ostatnich 3 latach. Od razu chcę powiedzieć, że nie jestem z wykształcenia malarzem, w sensie, że nie studiowałem Beaux-Arts, sztuki piękne. Natomiast w pewnym momencie, przez 5 lat tak naprawdę to trwało, chodziłem po wystawach, oglądałem te wszystkie piękne kolory i w pewnym momencie po prostu już nie wytrzymałem. Można po prostu tak powiedzieć, że to jest taka siła, która po prostu przekonała mnie, weź pędzel, i zrób co chcesz, ale zrób to.
To było 3 lata temu. Ta wystawa, która się odbyła w galerii na Montparnasse, była owocem tych 3 lat namysłu,
tak.
Zastanawiania się, może dojrzewania jakiegoś?
Przekonana się, że mimo, że nie jestem z tego kierunku klasycznego, to też mam prawo po prostu podjąć to ryzyko.
I wśród gości, którzy odwiedzili pańską wystawę, byli malarze zawodowi.
Tak.
Prawda? I byli zaskoczeni dojrzałością pańskich prac.
Lekarz, bardzo taki słynny lekarz w Paryżu, pani taka, która mi powiedziała od razu, te obrazy dają wolność. Ja wchodzę w ten obraz i ja się czuję wolna. Pan nie zmusza mi do niczego. I dobrze się czuję.
Czy inspiruje się pan kimś konkretnym, jakimś konkretnym malarzem, konkretnym kierunkiem malarskim w czasie tych wędrówek po galeriach? Czy widział pan coś, co pana szczególnie jakoś zainspirowało? Co panu zostało w pamięci?
Bardzo, bardzo dużo rzeczy mi się podoba, ale w niczym się nie poznaję i tak jak Paul Klee był pierwszy, który dał mi tego kopa, żeby wziąć ten pędzel, to reszta po prostu tylko patrzy na to z wielkim szacunkiem i z podziwem, ale nie, to ja jestem jakoś inny, gdzie indziej tam, jakoś tą inną drogę gdzieś mam.
Jaka jest ta droga? Znaczy, do czego jest potrzebna panu ta sztuka? Bo jest pan z wykształcenia handlowcem, kończył pan wyższą szkołę handlową w Paryżu, bardzo renomowaną, znaną. Twórczość artystyczna, malarska jest pewnego rodzaju odejściem od tego zawodu, którego się pan wyuczył.
To znaczy, to jest tak, że ja przez Ja mieszkałem i pracowałem, naprawdę pracowałem, nie praktyki, ale pracowałem w 5 krajach. W Stanach, w Polsce, w Anglii, w Kanadzie, no i we Francji. Jeździłem, żeby nie wiadomo co znaleźć. Od, no powiedzmy, 2 lat nigdzie już nie jeżdżę. Nigdzie, naprawdę. Podróż wewnętrzna jest najważniejsza. I dla mnie naprawdę sztuka może społecznie zmienić kompletnie sposób odczuwania, życia, etc., etc. To, co pani powiedziałem wcześniej. Mam 3 komórki, mam 1 BlackBerry, mam MSN, mam gadu-gadu. To wszyscy zrozumieją, ci, co ciągle to używają. Non-stop funkcjonuje. I wiem, że my wszyscy tak działamy.
Droga. Sztuka jest metodą na zatrzymanie się w tym biegu ciągłym, do którego nas zmusza współczesne życie.
Żeby nam było lepiej, żeby mi było lepiej.
A w ogóle to ma pan firmę, która wydaje gry głównie dla dzieci, na konsole
domowe.
Gier, domowe. Tak,
tak? PS2, Xbox 360, PS3, PSP, NDS to myślę, że wszyscy...
Którzy tego używali, na pewno wiedzą,
tak,
o co
tak,
chodzi.
Tak, tak, tak.
Jak się rozwija pańska firma?
No, my jesteśmy, to jest firma polska, która jest jedna... No, czołowa firma, która robi te gry. Zrobiliśmy gry typu Asterix i Obelix na PSP, Lucky Luke na Wii i PC. To są gry, które będą wydane i były wydane na cały świat. W Japonii, w Australii, w Ameryce, w Europie oczywiście, w każdym kraju.
Czy to nie jest troszkę w sprzeczności z tym, co pan mówił o misji sztuki, że sztuka powinna zatrzymywać nas w tym biegu, bo dzieci są tak czasami właśnie pochłonięte tymi grami internetowymi, że nie widzą świata spoza tych gier. Może dzieciom również powinniśmy proponować kontakt ze sztuką piękną, z malarstwem.
Ja pani powiem,
czy nie myślał pan o tym właśnie?
Ja, to była moja droga. Ja jestem komputerowcem, w sensie, że non-stop siedziałem przed ekranem i w pewnym momencie, naciskając na jeden przycisk i tworząc obrazy automatycznie, co 20 sekund, warianty, w pewnym momencie poczułem, kurczę, no ja bym chciał coś mojego. Ja bym chciał coś, co wisi na mojej ścianie, w moim pokoju i to jest moje. Ja wiem, że ja to stworzyłem. Frustracja mi dała taką odwagę...
Frustracja kontaktem ze światem wirtualnym.
Tak, mi dała taką odwagę, że po prostu, że nie miałem wyjścia. To jest moja pierwsza wystawa. Tak jak pani mówiła, ci malarze myśleli, że nie wiem, może jestem starszy, nie wiem. To jest początek mojej drogi. Nie wiem, ile to zajmie. Mam bardzo konkretne pomysły. Twierdzę, że to, co pokazałem, to jest naprawdę mała część tego, co...
Co pan nosi w sobie.
Tak.
Dodajmy, że ta wystawa miała miejsce w galerii, która jest prowadzona przez troje Polaków.
Dokładnie. I bardzo chciałem właśnie też powiedzieć o tym. Pan Leszek w ogóle Kanczugowski, który pozwolił, że w ogóle zaistniałem. To był jego pomysł. Zobaczył mój obraz i powiedział, Paweł, ja ci pomogę. I bardzo chcę mu podziękować, mimo że non-stop się kłócimy. To jest bardzo bogaty człowiek i bardzo, bardzo ciekawy. I pani Danuta i Teresa, które są właścicielkami tej galerii.
Mówił Paweł Leskowicz.
La radio du monde.
Les copains d'abord. Czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Dzisiaj z okazji Dnia Dziecka kilka piosenek w prezencie dla dzieci. I tym razem to będą piosenki naprawdę dla dzieci, dziecięctwem metrykalnym, że tak się wyrażą. Francuzi lubią śpiewać dla dzieci, mają nawet bardzo ładny musical Soldat Rose, czyli Różowy Żołnierzyk, w którym zaśpiewało kilka prawdziwych gwiazd francuskiej piosenki, takich jak Vanessa Paradis, Benabar, Alain Souchon, Francis Cabrel, San Severino. Posłuchajmy na początek piosenki w wykonaniu właśnie San Severino. Tout le monde se presse.
Tout le monde se presse, tout le monde se presse. Attention, au départ, même si c'est pas l'Orient Express, direction quelque part. Embarquez voyageurs, pas besoin d'aller bien loin pour s'en aller ailleurs, loin du train-train quotidien. Tout le monde se presse, tout le monde se presse. Attention, au départ, ça n'est pas tout près. L'Italie, et non, mais en gardant les yeux fermés. Au bout du rayon spaghetti, on voit des gondoles amarrées. Pourquoi aller jusqu'en Asie quand il suffit qu'on imagine, en longeant le rayon riz collé à la muraille de Chine. Tout le monde se presse, tout le monde se presse. Attention au départ, même si c'est pas l'Orient Express, direction quelque part. Embarquez voyageurs, pas besoin d'aller bien loin pour s'en aller ailleurs. Loin du train-train quotidien, tout le monde se presse, tout le monde se presse. Attention au départ en Russie, il fait bien trop froid. Et comme j'ai peur de m'enrhumer, je file au rayon des vodkas. Et la place rouge, c'est le bout de mon nez. Si vous voulez voir des fantômes, je vous emmène au rayon drap. Quand vient minuit, c'est leur royaume. Mais surtout ne descendez pas. Tout le monde se presse, tout le monde se presse. Attention au départ, même si c'est pas l'Orient Express, direction quelque part. Embarquez voyageurs, pas besoin d'aller bien loin. S'en aller ailleurs, loin du train-train quotidien. Tout le monde se presse, tout le monde se presse. Attention au départ, tout le monde se presse, 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 tout le monde se presse. Se presse, tout le monde se presse. Attention au départ, même si c'est pas l'Orient Express, direction quelque part. En voiture et n'ayez pas peur, je suis un très bon conducteur. Surtout, surtout pas de panique, même si vous trouvez qu'il y a un hic. Je suis un drôle de chauffeur parce que mon train est électrique. Tout le monde se presse, tout le monde se presse. Attention au départ, tout le monde se presse, tout le monde se presse. Attention au départ, même si c'est L'Orient Express, direction quelque part. Tout le monde se presse, tout le monde se presse. Attention, au départ.
Warto nagrała całą płytę z piosenkami dla dzieci. Wykonuje na niej przede wszystkim stare, tradycyjne piosenki, takie, które się po prostu zna. Na przykład Il était un petit navire, czy Au clair de la lune, albo takie na przykład Sur le pont d'Avignon.
Sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon. Tout en rond, les beaux messieurs font comme ça, et puis encore comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Les belles dames font comme ça,
et puis encore comme ça.
D'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Les cordonniers font comme ça, et puis encore comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Les blanchisseuses font comme ça,
et puis encore comme ça.
Sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon.
Piosenki dla dzieci, nawet te najbardziej tradycyjne, można wykonywać na różne sposoby, czasami bardzo nowocześnie, czasami bardzo interesująco muzycznie. Przykładem takiej dobrej muzyki dla dzieci jest płyta Jazz à la récré. Już samo to, że jest to jazz, dobrze wróży i rzeczywiście. Posłuchajmy starej, tradycyjnej piosenki Ainsi font, śpiewa Katia Goldman, a te solówki na skrzypcach, które Państwo usłyszycie, to Didier Lockwood.
Thank you.
Na koniec, na dobranoc, proponuję piosenkę nie tyle dla dziecka, co o dziecku. Laissez rêver l'enfant qui dort. Pozwólcie marzyć śpiącemu dziecku. Śpiewa Francis Cabrel.
Laissez rêver l'enfant qui dort aux fumées bleues des châteaux forts. Laissez-lui démonter le ciel. Dehors c'est toujours pareil. Coin des rues comme des frontières et toujours penser à se taire. La ville encerclée sous le gel. Depuis c'est toujours pareil. Le temps malmène ces hommes qui traînent le poids de leur corps. Leurs phrases vides, leurs larmes sèches, leurs années d'efforts. Les rues immenses où le givre s'avance et la patrouille dehors. À peine si les pavés résonnent sous le pas lourd des moitiés d'hommes. Les mains fermées sur leur colère, les yeux comme privés de lumière. Peut-être un jour, si Dieu s'en mêle, la pluie remontera au ciel.
To już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.